układasz świat z obcych przeżyć. Tylko w lustrze własna twarz w całym życiu jedną masz. Słuchaj, niech podpowie ci, komu wierzyć. Wy tam na dole unieście ręce, dziś wasza kolej, by dostać więcej. Nadszedł już najwyższy czas, żeby wreszcie każdy z was w swoim sercu nosić chciał własną prawdę. Dosyć już zbyt lepkich słów, które leją się do głów, słów, co zniszczyć drogi tej nie są w stanie. Weź powietrza chłodny łyk, by się nagle zjawił krzyk. Głośny krzyk, co zmieni się w twoje zdanie. Wy tam na dole unieście ręce, dziś wasza kolej, by dostać więcej. Nadszedł już najwyższy czas, żeby wreszcie każdy z was w swoim sercu nosić chciał własną prawdę. Słyszysz? Ta cisza należy od dziś tylko do ciebie. Jest tylko twoja. I tylko od ciebie zależy, czym ją wypełnisz. Zrób to! Mów!
Wasza prawda to utwór z niedawno wydanej płyty zespołu Ich Troje. Śpiewał Michał Wiśniewski. Za chwilę fragment wydanej w 1905 roku książki Janusza Korczaka Koszałki Opałki, zawierającej satyry społeczne, humoreski i felietony. Zapewne wywoła i uśmiech, i refleksję. Janusz Korczak z wywiadów. Spotkałem go o późnej godzinie na odludnej ulicy. Zbliżył się i zapytał: a która to, panie ładny, godzina na pańskiej cebuli? Zapewne nie o godzinę panu idzie, ale o zegarek, odparłem wymijająco, z lekka uchylając kapelusza. Siewi, pan, panie ładny, spryciarz. Nie z jednego pieca człowiek chleb spożywał, mój panie. Się rozumi, ale dosyć bo tego gadania. Dawaj brachu cebulę i ligaj sobie drogą na złamanie. Mój przygodny znajomy miał postawę o tyle imponującą, że dzielnych jego kształtów nawet mrok wieczorny zatrzeć nie zdołał w zupełności. Postanowiłem tedy być o ile możliwości ujmującym, tym bardziej, że głos jego zdradzał stanowczość, spoza której wyzierały pierwsze błyski zniecierpliwienia. Mój panie kochany i szanowny, zacząłem. Szanowność pan schowaj do pularesu, mnie jej nie potrza, przerwał porywczo. Ależ pozwól pan dokończyć, poprosiłem go uprzejmie. Chcę, aby stało się dla pana jasnym, że zegarka nie posiadam. Nie taję, że nawet w razie idealnego zbiegu okoliczności, to znaczy gdybym wypadkowo był posiadaczem podobnie szacownego sprzętu, za jaki powszechnie zegarek uchodzi, i wówczas pozostawiłbym go w domu, a nie nosił przy sobie, wybierając się na wycieczkę w te właśnie strony, gdzie oto mamy przyjemność w tej chwili tak mile rozmawiać. Kształtna postać wydała z siebie coś w rodzaju mruknięcia. Skorzystałem z chwilowego niezdecydowania kształtnej postaci i ciągnąłem. Dla ścisłości wyznać muszę, że posiadam w prawej kieszeni miedzianą dziesiątkę, której przeznaczeniem jest przejść w ręce stróża jako opłata za otworzenie bramy. Sądzę, że nie zechce pan pozbawić człowieka ciężkiej pracy słusznie należnego mu honorarium, a przy tym pozyskanie sumy tak drobnej poniżyłoby pana we własnym pojęciu. Przyniosłoby ujmę szlachetnemu zawodowi, który pan uprawiasz, jak sądzę. Siewi, pan masz mnie za złodzieja, co? O panie, przerwałem wzburzony, nie nazywajmy rzeczy tak dosadnie. Język nasz jest już dostatecznie giętki, by można było mówić to, co z tych lub innych powodów może być drażliwym. Ja mam pana za indywidualistę, zapewne cokolwiek neurastenika. I tak jest z pewnością, czyż nie? Sam pan osądź. Siewi, bo widzi pan, niech panu się znowu nie zdaje, że ja to tak sobie tylko, ho, ho. Ależ rzecz naturalna. Często okoliczności życia tak się dziwnie złożą, że człowiek sam z trudem wielkim orientuje się w tym labiryncie kolizji, jakie wciągają go w tłocznie życiowej widowni. Człowiek z wyższymi aspiracjami zawsze jest narażony na wielką mnogość różnych ewentualności. Albo nie? Ja na ten sposób to właśnie tak, jak pan mówi. Starałem się jak mogłem, ale byłem słabego zdrowia, bez znajomości i pieniędzy. A pieniądz jak pieniądz, bez niego ani ruchu, ani duchu. Robiłem, bo robiłem, aż przyszła choroba. Idę do jednego doktora, zapisał krople. Nic nie pomaga. Idę do drugiego, zapisał pigułki. Znów nic. Idę do trzeciego. Ludzki był człowiek. Powiada tak. Mój kochany, tobie potrzebne takie zajęcie, żebyś miał dużo świeżego powietrza i dużo ruchu. Do merangi ani do jabajcy nie pojadę, bo nie mam, więc sobie wynalazłem taką robotę, co mi nie szkodzi. Zdrowie każdemu miłe. Och, panie drogi, zdrowie to skarb. Wziąłem go po przyjacielsku pod ramię i szliśmy wolnym kroczkiem. Właśnie to cenię w panu ogromnie, że pan to rozumiesz. Panie, ruch i czyste powietrze to skarby nieocenione. Siewi! Nie ma panie jak we szpitalu leżeć. Żeby to u nas we warsztatach było takie powietrze i światło, to bym ja nie potrzebował się teraz leczyć. I nagle odsunął się ode mnie, spojrzał przenikliwie i zapytał ostro. A pan gadaj, co pan chcesz. Pan mnie masz za złodzieja? Ach, jeśli panu już tak bardzo o to idzie, niech i tak będzie. Ale przecież sama nazwa niczego jeszcze nie dowodzi. W każdym rzemiośle czy zawodzie istnieją różni ludzie. Źli, gorsi, najgorsi, dobrzy, lepsi i najlepsi. Się rozumie. A czymże fach pański ma być gorszy od innych? I tu potrzebna fatyga, spryt, zdolności, wprawa, a nawet duże wykształcenie. I tu jest ryzyko. O, ryzyka, bo jest. Rzecz naturalna. Powiem nawet, że wyższość pańskiego zawodu nad innymi polega na tym, że tu o powodzeniu rozstrzygają tylko osobiste kwalifikacje, a nie stosunki i protekcje. Siewi. Powie kto może, że powodzenie pańskie ściśle jest związane ze stratą dla innych. I tu jednakże można się nie zgodzić. Jeśli zajmuję w tramwaju ostatnie miejsce za 5 kopiejek, tym samym zmuszam tego, kto po mnie przyszedł, by zapłacił o 2 kopiejki więcej lub stał na platformie na chłodzie, czyli innymi słowy okradam go z 2 kopiejek lub wygodnego siedzenia. Jeżeli jestem adwokatem i podejmuję się prowadzenia sprawy, tym samym okradam tego kogoś, do kogo by się zwrócił mój klient, gdyby mnie nie było. Jeżeli jestem doktorem, kradnę moim kolegom chorych i ich rubelki. Jeżeli jestem dziennikarzem, okradam innych współtowarzyszów o liczbę kopiejek, które przypada za moje artykuły. I dlatego właśnie ludzie pracujący na jednym polu zarobkowym zwykli patrzeć na siebie wzajemnie jak na rzezimieszków. To trudno. Człowiek człowiekowi przeszkadza zawsze. A nie? Jak mój przyjaciel jeden założył sklepik spożywczy, to mu się zaraz obok dwóch innych sprowadziło. Więc widzi pan sam. Nie mówię w tej chwili o sobie, ale ilu jest tu uczciwych dlatego tylko, że się boją? Siewi. Człowiek go się pyta, co byś zrobił, gdybyś znalazł na ulicy 1000 rubli w akcjach? Oddałbym natychmiast, odpowiada bez wahania. A gdybyś pan znalazł 5000 rubli w papierkach 100-rublowych? Oddałbym, rozumie się, mówi smutnie, a w duchu myśli, bo może właściciel pamiętał numery, zrobił zastrzeżenie. A gdybyś tak znalazł 10 000 i to w złocie? A ów poczciwiec na pewno odpowie, co tu gadać o nieprawdopodobieństwach. No ale przypuśćmy, że jednak. Uczciwiec poczuje, że mu pot na czole osiada gęsto. I milczy. Uszliśmy już kawał drogi. W dali poczęła majaczyć latarnia. Mój towarzysz tak był zajęty rozmową, że zdawał się nie zauważyć, iż mam na sobie względnie przyzwoite palto i całe buty. Powiem nawet więcej. Złodzieje niezaprzeczenie sprawiają ludziom cokolwiek przykrości, choć od braku zegarka nikt nie umarł, a w wyjątkowych tylko wypadkach strata portmonetki czyni niepowetowaną lukę w budżecie danej rodziny. Jednakże przynoszą oni i dużą korzyść, oddają niezaprzeczone usługi. Się rozumi, potwierdził mój towarzysz. No, gadaj brachu, jaki to my pożytek przynosimy. Uczycie ludzi uwagi, zastanowienia, pilniejszego strzeżenia i większego poszanowania swego dobra. Gdyby nie wy, człowiek chodziłby w tłumie zamyślony i narażony byłby na przejechanie, podeptanie lub inne, nie mniej ciężkie obrażenia. Zostawiałby mieszkanie otwarte, co mogłoby ujemnie oddziałać na moralność kobiet. Wreszcie cały przemysł ślusarski, wielkie fabryki kas, zamków, ostrzegaczy nie istniałyby wcale. W tej chwili zatrzymaliśmy się w odległości kilkunastu kroków od posterunku policyjnego. Cóż, odprowadzi mnie pan dalej? Zagadnąłem go nagle. Siewi, że nie. Spojrzał z żalem na moje palto, podejrzliwie zmierzył objętość moich kieszeni i rzekł na poły ze smutkiem, na poły z podziwem. Hej, cygan z ciebie, brachu, ale niech tam. I znikł w cieniu odludnego zakątka. A dla mnie jasnym się stało, że nawet łotr spod najciemniejszej gwiazdy pragnie czuć się usprawiedliwionym ze swych najbardziej łotrowskich postępków. Że usprawiedliwia się zawsze myślą, iż są łotry spod jeszcze ciemniejszych gwiazd na szerokim świecie. Że wreszcie gotów jest nie wyciągnąć ci zegarka, byleś umiał weń wmówić, że obrzydlistwa jego czynów nie dostrzegasz lub je usprawiedliwiasz.
Oto jest życia mała garść. Pochyl się nad nią, oceń, patrz. Czy jest tak, jak człowiek chciał? Czy ktoś inny z niej dosyta brał? Czy ktoś inny z niej dosyta radość brał? Prowadzą miejsca te, gdzie ci dobrze było i gdzie źle. Niech prowadzą ciebie teraz miejsca te. Yeah. kraść. Oto jest życia mała garść. Pochyl się nad nią, oceń patrz. Czy jest tak, jak człowiek chciał? Czy ktoś inny z niej do syta brał? Czy ktoś inny z życia twego radość brał? Żyć, jeśli nawet nie masz nic i do zamkniętych pukasz drzwi. Wiesz, jak smakuje gorzki chleb.
Po piosence śpiewanej przez Krzysztofa Krawczyka dwie anegdoty zaczerpnięte z wydanej w 1919 roku książki pod tytułem Uczta Wierzynka, zawierającej anegdoty i ciekawości historyczne. Rzeźnik i pani Krakowska. W czasie, gdy się rozpoczął ruch organizacyjny wojska poprzedzający rewolucję kościuszkowską, dwaj mistrze rzemieślnicy, szewc Jan Kiliński i rzeźnik Sierakowski, obydwaj pułkownicy, zdobyli wielkie wpływy wśród ludu warszawskiego. Arystokracja społeczna, z obawy, iż pospólstwo ogarnięte ideami demagogicznymi zechce może naśladować rewolucjonistów francuskich, usilnie się starała o zaskarbienie przychylności dwóch wspomnianych przywódców tłumu. Pomiędzy innymi pani Krakowska, siostra króla Stanisława Augusta, najpierwsza arystokratka ówczesna, właśnie pod wpływem obaw zrobiła z siebie ofiarę. Kilińskiego więc i Sierakowskiego zaprosiła do siebie na obiad. Obydwaj wspaniale po polsku przystrojeni stawili się o naznaczonej godzinie. Pani Krakowska na powitanie gości wyciągnęła do nich rękę okrytą rękawiczką. Kiliński, bardziej obyty w świecie, ukłonił się, pięknie się ukłonił i małymi swoimi wąsikami dotknął rękawiczki. Sierakowski natomiast odchylił rękawiczkę i złożył pocałunek na obnażonej ręce, mówiąc przy tym rubasznie: Kiliński jest szewcem, to mu potrzebna skóra. Ja zaś jako rzeźnik lubię mieć do czynienia z mięsem. Piękny czyn. Znakomity pisarz i przyjaciel Kościuszki Julian Ursyn-Niepcewicz zapisał w swoich pamiętnikach następujący czyn ubogiego wieśniaka. W czasie wojny 1831 roku, gdy zabierane przez wojsko podwody często bywały o kilkadziesiąt mil pędzone, wielu włościan po stracie koni i wozów z płaczem pieszo do domów powracało, o głodzie i chłodzie. W podobnym położeniu znalazł się kmieć nazwiskiem Kul, zamieszkały w ordynacji zamojskiej. W poszukiwaniu swego dobytku wstąpił do Puław, licząc, że może wypadkiem uda mu się natrafić na zgubę. Idąc około parku, spotkał trafem przechodzącą właścicielkę Puław, księżnę Adamową Czartoryską. Pani ta, znana z litości nad nieszczęśliwymi, zaczęła go o przyczyny płaczu rozpytywać, a gdy jej powiedział, że wóz i konie całym były jego dobytkiem, zaprowadziła go do pałacu i tu ze swojej szkatułki podręcznej wypłaciła wartość straconego dobytku. Uszczęśliwiony rzucił się do nóg dobrodziejki. W kilka dni potem Kul powraca, odszukuje księżnę i mówi, że szczęśliwym zdarzeniem wóz swój odzyskał. Odnoszę jaśnie oświeconej pani pieniądze, rzekł z prostotą. Mogą się przydać innym nieszczęśliwym. Czyn księżnej był niewątpliwie szlachetny, ale o ileż jednak piękniejszy był postępek ubogiego kmiecia polskiego, kończy autor.
Chciałbyś krzyczeć, czemu tak wszystko idzie źle? Nie wiesz jednak o tym, że miną kiedyś chwile złe. Podnieś głowę w słońce, patrz, nie poddawaj się. Spróbuj jeszcze jeden raz, póki taką szansę masz. Jeszcze jeden raz, jeszcze jeden raz. Spróbuj jeszcze jeden raz, póki taką szansę masz. Spróbuj jeszcze jeden raz, jeszcze jeden raz.
Jeden raz.
I to już koniec kolejnego programu Twojego Radia, który przygotowała Jolanta Pawluk, a zrealizowali Stefan i Tadeusz Żochowscy. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do głośników za tydzień.
Zapraszamy do reklamy.